Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś środę, 4 czerwca. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i Nikola. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej pióra Anny Bernhardt i Agnieszki Kumor. Magazyn Euronet na co dzień, przygotowany przez Piotra Błońskiego, uzupełniony gościnnie przez audycję Deutsche Welle. Nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego oraz kronikę teatralną Agnieszki Kumor. Magazyn literacki przedstawi Sylwia Gibbs. Na zakończenie nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Affaire du Coffret. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Barack Obama będzie kandydatem amerykańskich demokratów w listopadowych wyborach prezydenckich. Szef polskiego MSZ-u Sikorski przybył do Afganistanu. Na placu Niebieskiego Spokoju w Pekinie wzmocniono środki bezpieczeństwa z powodu rocznicy tragicznych wydarzeń z roku 1989. Perspektywa wejścia Ukrainy do NATO spędza sen z powiek deputowanych do rosyjskiej Dumy. W wieku 26 lat na białaczkę zmarła znakomita polska siatkarka Agata Mróz-Olszewska. A teraz pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Piotrem Błońskim. Będę ostatecznie kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cieszył się po wygraniu wyborów w Minnesocie i po uzyskaniu wymaganej ilości głosów delegatów na sierpniową konwencję demokratów czarnoskóry Barack Obama. Pani Hillary Clinton jeszcze nie przyznała się do porażki. Udało się jej wygrać prawybory w południowej Dakocie, ale niczego to nie zmieniło. Wybór czarnoskórego kandydata jest wielkim przełomem w USA. Młody, 46-letni zaledwie i nie bardzo znany wcześniej senator z Illinois przez 17 miesięcy walczył o głosy demokratów, mając przede wszystkim jako przeciwniczkę Hillary Clinton. Ogłaszając swe zwycięstwo po ostatnich prawyborach na spotkaniu w Minnesocie, Barack Obama pogratulował Hillary Clinton, dzięki której, jak się wyraził, nasz kraj i nasza partia stały się lepsze. I zaapelował o zjednoczenie wysiłków Partii Demokratycznej, by wygrać walkę z Partią Republikańską. Dotychczasowy prezydent USA George W. Bush już pogratulował Obamie zwycięstwa nad panią Clinton. Będzie to groźny przeciwnik, przyznał kandydat republikanów John McCain, gratulując zwycięstwa Obamie, podkreślając jednocześnie brak doświadczenia kandydata demokratów. Kto okaże się zwycięzcą w pojedynku McCain-Obama o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych na następne 4 lata, zadecydują Amerykanie 4 listopada. Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski przybył do Afganistanu. Ze względów bezpieczeństwa plan jego pobytu utrzymywany jest w tajemnicy. Depesze przypominają, że polski kontyngent w wojsku ISAF liczy sobie 1600 żołnierzy. Polskie straty w Afganistanie to 3 żołnierzy. Podczas konferencji prasowej w Kabulu minister Sikorski wyraził nadzieję, że weteran wojny prowadzonej w latach 1979-89 przeciwko Armii Czerwonej, a obecnie przeciwnik aktualnych władz afgańskich sił NATO, Gulbuddin Hekmatyar, zostanie ujęty i osądzony za popełnione zbrodnie, wśród których figuruje też zabójstwo 2 dziennikarzy. Radosław Sikorski podkreślił, że to ludzie Hekmatyara zabili w roku 1987 jego przyjaciela, dziennikarza BBC polskiego pochodzenia Andy Skrzypkowiaka, podczas gdy był on korespondentem tej rozgłośni w Afganistanie. Depesze przypominają, że Sikorski pracował w Afganistanie jako dziennikarz w latach oporu stawianego Sowietom przez Afgańczyków. Nazwisko Hekmatyara padło podczas wspomnianej konferencji, kiedy jeden z dziennikarzy afgańskich zapytał szefa dyplomacji afgańskiej, Rangina Davdara Spantę, o ewentualną możliwość włączenia w proces polityczny rozwiązywania problemów afgańskich właśnie Gulbuddina Hekmatyara. Nie chcę się mieszać do spraw wewnętrznych Afganistanu, powiedział polski minister, ale ludzie Hekmatyara zabili mojego przyjaciela, a Hekmatyar nigdy nie był za to pociągnięty do odpowiedzialności. Nowomianowany dowódca sił ISAF w Afganistanie, generał US Army David McCarron, zapowiedział, że chce podjąć negocjacje z Islamabadem na temat talibów zagrażających Afganistanowi z terytorium Pakistanu. W pobliżu granicy afgańsko-pakistańskiej przeprowadzono samobójczy atak przy pomocy samochodu pułapki. Jego autor zamierzał wysadzić przejeżdżający konwój wojsk ISAF, ale podczas wybuchu oprócz niego zginęło przechodzące drogą dziecko. W innym wybuchu w prowincji Host zginęło 5 osób. północno-wschodniej części Bagdadu eksplodowała ciężarówka wyładowana ładunkami wybuchowymi. Zginęło co najmniej 11 osób, a 43 zostały ranne. Ciężarówka ta wybuchła przy domu jednego z oficerów irackiej policji. Tymczasem koło Kirkuku, 240 km na północny wschód od Bagdadu, doszło do strzelaniny, w której sunniccy bojówkarze zabili 3 żołnierzy US Army. Strzelanina miała miejsce w miasteczku Hawidża, które uważane jest za bastion irackiej Al-Kaidy. 19 lat po masakrze na placu Tiananmen wzmocniono środki ostrożności, by nie dopuścić do żadnych manifestacji upamiętniających tragiczne wydarzenia, podczas których, jak się ocenia, zginęło 600 osób. Policję chińską postawiono w stan gotowości również w Tybecie, gdzie świętowana jest rocznica urodzin Buddy. Na 65 dni przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich władze w Pekinie chętnie puściłyby w niepamięć wydarzenie sprzed prawie 20 lat, które wpisuje się w trwającą do dzisiaj politykę represji i nieprzestrzegania praw człowieka w tym kraju. Nikt nie wie, ile osób zginęło w masakrze na placu Tiananmen. Przyjmuje się liczbę 600 ofiar. Tysiące ludzi zostało wtedy aresztowanych, około 200 pozostaje nadal w więzieniach. Ich uwolnienia domagają się Stany Zjednoczone i obrońcy praw człowieka. W odpowiedzi na te apele rzecznik MSZ w Pekinie odpowiedział, że jeśli chodzi o te wydarzenia, z końca lat 80., to nie ma jasnych wniosków, wobec tego nie zmienimy naszego stanowiska. Amnesty International wezwała do udziału w manifestacjach w Londynie i innych stolicach świata, by uczcić pamięć poległych na placu w Pekinie i domagać się przestrzegania praw człowieka w Chinach. Policja chińska postawiona jest w stan gotowości, by zapobiec ewentualnym manifestacjom w Pekinie, ale również pełna mobilizacja panuje w Tybecie, gdzie świętowana jest rocznica urodzin Buddy. Tysiące pielgrzymów przybywa do Lhasy na mające trwać przez miesiąc uroczystości. Władze obawiają się dalszych demonstracji w Tybecie. W ostatnich stłumionych krwawo przez policję śmierć poniosły 203 osoby, poinformował tybetański rząd na uchodźstwie. W Hongkongu odbyła się kilkutysięczna manifestacja upamiętniająca wydarzenia z Placu Niebieskiego Spokoju z roku 1989. Doradcy duchowego przywódcy Tybetańczyków Dalaj Lamy zapowiedzieli, że władze w Pekinie, powołując się na trzęsienie ziemi w prowincji Sichuan, odwołały kolejną rundę spotkań z przedstawicielami Dalaj Lamy w sprawie Tybetu. Władze w Waszyngtonie poinformowały, że wody przy Birmie opuściły 4 amerykańskie okręty wojenne, które gotowe były do przyjścia z pomocą ofiarom powodzi spowodowanych przez cyklon Nargis. Biały Dom poinformował także, że ponad 1 000 000 ofiar tego tajfunu nie otrzymało żadnej pomocy od birmańskiej hunty wojskowej, która odgania od kraju wszelką pomoc międzynarodową. Perspektywa wejścia Ukrainy do NATO spędza sen z powiek deputowanych rosyjskiej Dumy.
Duma rosyjska uchwaliła dziś deklarację, w której zaleca wypowiedzenie przez Rosję traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Ukrainą, jeśli złoży ona kandydaturę do NATO. Deklaracja jest formalnie skierowana do prezydenta Miedwiediewa i rządu, ale jest rzeczą oczywistą, że właściwym adresatem jest Kijów. Według rosyjskich deputowanych Rosja powinna rozważyć możliwość wypowiedzenia tego traktatu, podpisanego w 1997 roku, jeśli Ukraina dołączy do planu działań na rzecz przystąpienia do NATO albo podejmie jakiekolwiek działania na rzecz przystąpienia, gdyż powinno to być rozumiane jako jednostronne wypowiedzenie przez nią traktatu. Deputowani opierają się na zawartym w nim zobowiązaniu do, cytuję, powstrzymania się od udziału lub poparcia dla działań wymierzonych w jednego lub drugiego sygnatariusza oraz do zakazu wykorzystywania terytorium jednego do działań zagrażających bezpieczeństwu drugiego. Traktat obowiązuje po przedłużeniu do 2017 roku. Deputowani rosyjscy krytykują także dekret prezydenta Juszczenki o przygotowaniach do wypowiedzenia w 2017 właśnie roku umów stanowiących, że Sewastopol jest bazą rosyjskiej marynarki wojennej. Według Dumy taki dekret sam w sobie jest pogwałceniem umów międzynarodowych.
Tu Paryż, RFI. Komitet Noblowski poinformował w Sztokholmie, że tegoroczne nagrody Nobla zostaną przyznane w dniach od 6 do 13 października. Najbardziej prestiżowa z nich, pokojowa nagroda Nobla, zostanie przyznana 10 października. Kandydują do jej uzyskania m.in. były kanclerz Niemiec Helmut Kohl i aktualny prezydent Algierii Abdelaziz Bouteflika. Kandydaturę Kola zgłosił laureat Pokojowej Nagrody Nobla z roku 1990 Michał Gorbaczow. Poza tym zaproponował on także usunięcie z Placu Czerwonego w Moskwie zabalsamowanego ciała Władimira Ilicza Lenina i przeniesienie go w inne miejsce.
We Francji kolejna fala krytyki pod adresem ministra sprawiedliwości, pani Rachidy Dati. Bezpośrednio jej przyczyną były jej wypowiedzi po kontrowersyjnym orzeczeniu sądu w Lille o unieważnieniu małżeństwa z powodu kłamstwa panny młodej na temat jej dziewictwa. Sprawa ta, którą omawialiśmy na naszej antenie, wzbudziła we Francji gwałtowne pasje. We Francji, mówiła jeszcze dzisiaj mer miasta Lille, pani Martine Aubry, nie można powiedzieć kobiecie, skłamała pani mężowi, nie była pani dziewicą, więc zostanie pani ukarana. To jest niedopuszczalny archaizm. Rachida Dati, której oficjalny tytuł jako ministra sprawiedliwości brzmi strażnik pieczęci, najpierw oświadczyła, że w jej rozumieniu to orzeczenie sądu chroni byłą małżonkę, potem jednak nakazała wszczęcie procedury odwoławczej. Brak wyczucia przez nią reakcji społecznych na to orzeczenie zapewne tłumaczy się tym, że sama przed kilkunastu laty doprowadziła do unieważnienia przez sąd własnego nieudanego małżeństwa. Ale nie powstrzymało to istnej lawiny krytyk spływających z bardzo rozmaitych źródeł i niemal z wszystkich obozów politycznych, tym razem także lewicy, bo paradoksalnie Rachida Dati była dotąd krytykowana szczególnie we własnym obozie, partii UMP. I to do tego stopnia, że prezydent Sarkozy osobiście występował w jej obronie. Wszelako od jakiegoś czasu Rachida Dati, która towarzyszyła prezydentowi we wszystkich ważniejszych wydarzeniach, została nieco odsunięta na bok. Jeśli wierzyć mającej się na dniach ukazać książce o prezydenckiej parze, przyczyną jest Carla Bruni Sarkozy. Tak przynajmniej twierdzi tygodnik L'Express, który publikuje fragmenty książki w ramach zapowiadanego na okładce dochodzenia na temat kaprysów Rachidy Dati. Rachida Dati, pierwsza osoba i pierwsza kobieta z Magrebu, która doszła do najwyższych we Francji stanowisk ministerialnych, dała się w istocie poznać jako osoba autorytarna i bezwzględna w stosunku do współpracowników i podwładnych i od samego początku urzędowania naraziła się sędziom swoim projektem reformy mapy sądownictwa. Równocześnie pani minister lubuje się w luksusowych toaletach, co niejednego drażni. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów prezydent Sarkozy wystąpił ponownie w jej obronie. Chwalił jej pracę jako ministra, a krytyki zakwalifikował jako początek zbiorowego linczu, który nie ma żadnego wytłumaczenia i żadnych podstaw.
Na zakończenie dziennika smutna wiadomość. W wieku 26 lat zmarła znakomita polska siatkarka Agata Mróz-Olszewska. Złota medalistka Mistrzostw Europy. Jej organizm nie zwalczył infekcji po przeszczepie szpiku kostnego. Był to dziennik Radia France Internationale z Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Annę Benhart i Agnieszkę Kumor z przeglądem prasy francuskiej.
Pełna różnorodność na pierwszych stronach francuskich gazet, od Obamy i głodu na świecie po telewizję publiczną i samochody terenowe. Le Figaro zamieszcza zdjęcie uśmiechniętych państwa Obama, podkreślając, że Barack Obama jest gotowy do boju o Biały Dom. Pytaniem tylko pozostaje, w jaki sposób Hillary Clinton przyzna się do swej klęski i co w zamian wynegocjuje. Chociaż jest już jasne, że Hillary przegrała, jednak ona sama i jej otoczenie nadal utrzymują w napięciu wszystkich. Jaką decyzję podejmie pani Clinton i kiedy? Być może po zakończeniu negocjacji w sprawie ewentualnej wiceprezydentury. Coś takiego zostało zasugerowane ostatnio. Uwagę dziennik skupia jednak przede wszystkim na tym, który obalił stronę Hillary. A przecież startując do tego wyścigu w lutym 2007 roku ze swego stanu Illinois, gdzie jest senatorem, Barack Obama nie miał wielkich szans w porównaniu z panią senator z Nowego Jorku, posiadającą układy i koneksje, doświadczenie, pieniądze i popularność. Mógł jej przeciwstawić tylko młodość, urok i powiew świeżości zapowiadające zmiany. W 16 miesięcy później precyzyjnie Solidnie wypracowana i skrupulatnie przestrzegana strategia Obamy przyniosła swe rezultaty. Nie dał się nigdy sprowokować, nie dał się ponieść emocjom. Jego sztywność nie wynikała z postawy samoobronnej, ale była dobrze przemyślaną taktyką. Nie rozpychamy się łokciami i nie udzielamy nagan. Wzniesiemy się lub upadniemy razem, zapowiedział swojej ekipie wyborczej kandydat demokratów, który podczas kampanii nie zbaczał z raz wyczyczonej drogi. Magazyn Times tak streścił sukces Obamy. Zdolność reprezentowania różnych rzeczy dla różnych osób. Młody metys, który zdobył swe pierwsze doświadczenia polityczne w Chicago, stawia na zmiany, a nie na doświadczenie. To zresztą jest mu najczęściej wypominane. Zapowiedzią radykalnych zmian przeczy praktyka. Obama posuwa się powoli i ostrożnie, nie unikając kompromisów z przeciwnikami. Jego program polityczny jest raczej umiarkowany poza zapowiedzią wycofania wojsk z Iraku. Rewolucja, którą zwiastuje, polegać ma raczej na pogodzeniu w imię pragmatyzmu demokratów i umiarkowanych republikanów. Wybór Obamy na prezydenta wystarczy, by ponad podziałami społecznymi i rasowymi odnowić system polityczny w Stanach Zjednoczonych, a jego ciemnoskóra twarz ma szansę zmienić wizerunek Ameryki w świecie. Czytamy w dzienniku Le Figaro, który dalej przypomina, że zdobycie Białego Domu to jednak wielkie wyzwanie. Jeżeli kandydatowi demokratów uda się pokonać nieufność wyborców, wynikającą często z pobudek rasistowskich, to wybory 4 listopada odbywać się będą pomiędzy kandydatem stawiającym na przyszłość i tym, który jest symbolem przeszłości. Libération bije dzisiaj na alarm w sprawie telewizji publicznej. Podczas gdy audiowizualny sektor państwowy zastanawia się, skąd weźmie pieniądze na utrzymanie, prezydent nie szczędzi podarków telewizji prywatnej. Ostateczne wnioski komisji COPE, która ma przygotować reformę mediów publicznych, jeszcze nie są znane, ale zapowiedziane już przez prezydenta Sarkozy'ego zniesienie reklamy budzi najwyższy niepokój Laurenta Joffrena w Libération. W dodatku prezydent wykluczył podniesienie opłat abonamentowych. Rodzi się pytanie, czy te pieniądze zostaną zastąpione z kasy państwowej. Zależy od tego przyszłość mediów publicznych, których rola jest zasadnicza i nie do zastąpienia przez prywatne programy poddane presji oglądalności. Władze złagodziły przepisy w sprawie reklamy, co oznaczać będzie większe dochody dla stacji prywatnych. Zniesienie reklam w telewizji państwowej pomyślane było jako uniezależnienie się od logiki komercjalizacji. Teraz jednak twarde reguły rynku decydować będą o przyszłości publicznych mediów. Zwolennicy różnorodności na tym polu mają tylko kilka tygodni, by zablokować ten zbyt prywatny plan reformy francuskich mediów, ostrzega Libération. Dziennik La Croix na pierwszym miejscu stawia problem wyżywienia na świecie. Zebrani w Rzymie na szczycie FAO specjaliści i politycy podkreślili konieczność rozwoju rolnictwa pozwalającego miejscowej ludności zaspokajać potrzeby żywnościowe. Spotkanie w Rzymie odbywa się w momencie, gdy ceny surowców rosną w błyskawicznym tempie. To najbiedniejsi z najbiedniejszych cierpią najwięcej z tego powodu, gdyż i tak 2/3 ich budżetu przeznaczone jest na jedzenie, podkreślił w swym wystąpieniu sekretarz generalny ONZ-u. Prezydenta Argentyny Cristina Kirchner, występująca również na szczycie, opowiadała o paradoksie XX wieku. Widziałem na Haiti, jak najnowocześniejsza technologia sąsiaduje ze średniowieczem. Sceny walki o ryż są tam na porządku dziennym. Posłanie do uczestników tego spotkania wysłał również papież Benedykt XVI, stwierdzając w tekście: głód i niedożywienie są niedopuszczalne w świecie dysponującym w rzeczywistości produkcją, zasobami i wiedzą, które wystarczają, by położyć kres tym dramatom i ich następstwom. Jak można pozostawać nieczułym na apele tych, którzy na różnych kontynentach nie mają dość pokarmu, by móc żyć? Każdy człowiek ma prawo do życia. Konieczne jest zatem popieranie skutecznej realizacji tego prawa i pomoc ludom cierpiącym na brak pokarmu, by stopniowo stawały się zdolne do zaspokajania swej potrzeby wystarczającego, zdrowego pożywienia, podkreślił w przesłaniu Benedykt XVI. Zanim zaczęto debatować, jakie jest rozwiązanie, część uczestników szukała winnych za ten stan rzeczy, opisuje korespondent dziennika Pierre Cauchy. Wymieniono kilka czynników. Po pierwsze, fakt, że rolnictwo od 30 lat nie było w centrum polityki rozwoju. To musi być absolutny priorytet, zaapelował francuski prezydent Sarkozy. Po drugie, mówiono o biopaliwach, które miały być pewnym rozwiązaniem w walce ze zmianami klimatycznymi, a powodują dodatkowe napięcia na rynku. Rolnictwo ma za zadanie żywienie ludności, a nie silników, oświadczył dobitnie prezydent Egiptu Hosni Mubarak. Sporo też oczywiście mówiono o protekcjonizmie bogatych państw, czytamy w dzienniku La Croix, który także opisuje inicjatywy organizacji pozarządowych, by walczyć z głodem i niedożywieniem w państwach rozwijających się. Może zresztą biopaliwa nie będą się już tak rozwijały, bo jak czytam na pierwszej stronie Ledyko, General Motors w związku z rosnącymi cenami paliw rezygnuje z produkcji samochodów terenowych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych mógłby się nazywać Barack Hussein Obama. Czytamy we wstępniaku popołudniowego dziennika Le Monde. Gro komentarzy gazety zostało poświęconych nieoficjalnemu jeszcze, ale już niemal pewnemu kandydatowi demokratów. Jako zwycięzca w prawyborach Obama będzie musiał teraz zjednoczyć mocno podzielony elektorat demokratów, jeśli nie chce przegrać w starciu z monolitycznym kandydatem republikanów, senatorem McCainem. Nieugięta Hillary Clinton zamierza drogo negocjować oddane na siebie głosy. Wszystko, czego dotychczas dokonał senator z Chicago, cały przebieg jego kampanii, emocje, które budzi, wskazują, że demokracja amerykańska nie jest domeną jedynie wąskiej klasy politycznej, finansowanej przez różnego rodzaju lobby i zdalnie pilotowanej przez speców od komunikacji. 7 lat po nudnej debacie pomiędzy Alem Gorem a Bushem juniorem, początek starcia Obamy z McCainem kazał Amerykanom wstrzymać oddech, a wraz z nimi przykuł uwagę większości świata. Obaj kandydaci na nowego prezydenta USA są reformatorami, obaj obiecują przebudowanie systemu politycznego, ale chcą to czynić innymi metodami. Ich zdanie na polu ekonomicznym, społecznym i polityki zagranicznej jest całkiem odmienne. McCain idzie śladem Busha, podczas gdy Obama przygotowuje radykalne zerwanie z ekonomicznymi dogmatami neoliberalnymi i z neokonserwatywną wizją świata reprezentowaną przez Biały Dom. Niestety podział w łonie demokratów na zwolenników Hillary Clinton i Baracka Obamy nie zatrze się do listopadowych wyborów. Senatorka z Nowego Jorku nie uznała swej przegranej, co najwyżej pogratulowała swemu przeciwnikowi owocnej kampanii. Najwyraźniej liczy na wewnętrzną debatę w Partii Demokratycznej na tle ubezpieczeń społecznych i wycofania wojsk z Iraku. Liczy też na przyszłe stanowisko wiceprezydenta, a co za tym idzie na podział władzy z Obamą. Liczy, że głosy białego i latynoskiego elektoratu demokratycznego mogłyby jeszcze przeważyć szalę na jej korzyść. Kończy wstępniak w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Unia Europejska jest zaniepokojona tym, że niedawne działania Rosji, konkretnie w Gruzji, grożą naruszeniem stabilności przy południowych granicach Rosji, która jest szczególnie ważna w perspektywie Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Słowa te padły dziś w rosyjskiej Dumie z ust europejskiej komisarz do spraw stosunków zagranicznych Benity Ferrero-Waldner. Pani komisarz przypomniała rosyjskim deputowanym, że Unia Europejska wspiera suwerenność i integralność terytorialną Gruzji, zaznaczając, że zamierza odegrać rolę mediacyjną w konflikcie abchaskim. Unia Europejska zamierza podjąć kroki na rzecz przywrócenia zaufania i dialogu między stronami. Chcemy to robić razem z Rosją, dodała. Wypowiedź pani Ferrero-Waldner odczytywać należy w perspektywie wizyty Javiera Solany, wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych. W czwartek ma on się udać do Tbilisi, a w piątek do Abchazji. Jest to jego pierwsza wizyta w Gruzji od czasu powołania go na to stanowisko w 1999 roku. Dodajmy, że równolegle do wspólnej inicjatywy pokojowej w tym regionie Rosjan zachęca amerykański dyplomata Matthew Bryza, który dyskutował dziś w Moskwie na ten temat. Komisarz Ferrero-Waldner udzieliła skądinąd dla dziennika Rosyjska Gazeta wywiadu, w którym uprzedza, że nowe porozumienie o partnerstwie między Rosją a Unią Europejską musi zawierać prawnie zobowiązujący rozdział o energetyce, oparty o zasady przejrzystości, wzajemnego uzależnienia i niedyskryminacji. To nowe porozumienie ma też odzwierciedlać poszanowanie praw człowieka i zapewnić równorzędne reguły gry w tym sektorze. AFP przypomina, że wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu dla Europy przy okazji sporu z Ukrainą podkopało zaufanie zachodnich stolic do Moskwy jako energetycznego partnera, podczas gdy Rosjanie uważają, że ich kraj jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Europy i sami zarzucają jej ograniczanie dostępu na rynki europejskie rosyjskim firmom. Dzisiaj po południu rozpoczęła się dwudniowa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Główne tematy poddane debacie to priorytety polityki zagranicznej Unii, sytuacja w Gruzji, przygotowania do szczytu Unia-USA, sprawa Unii na rzecz krajów Morza Śródziemnego, a ze spraw społecznych przyszłość młodych rolników w Unii Europejskiej oraz walka z prostytucją i handlem kobietami. W południe natomiast swoje raporty opublikowała Komisja Ekonomiczno-Walutowa. Pierwszy z nich dotyczy oceny działalności Europejskiego Banku Centralnego. Przede wszystkim otrzymał on pochwały za doskonałą pracę w sytuacji kryzysu finansowego. Natomiast w raporcie zamieszczono też liczne sugestie i żądania. Europosłowie zaznaczają, że według traktatu na Europejskim Banku Centralnym spoczywa nie tylko obowiązek zapewnienia stabilności waluty europejskiej, lecz także troska o europejską politykę ekonomiczną, choć nie należy tych dwóch celów mieszać. Sugerują oni przy tym, że by bank podjął działania dla zapobieżenia ryzyka asymetrycznego rozwoju gospodarczego w strefie euro. Przestrzegają oni również Centralny Bank Europejski, by decyzje o ewentualnym podwyższeniu stopy procentowej były podejmowane z największą ostrożnością, tak by nie zagrażały wzrostowi gospodarczemu. Równocześnie jednak Komisja wskazuje na konieczność inwestycji i reform strukturalnych ze strony krajów członkowskich w celu ożywienia wzrostu gospodarczego. Tak więc i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek, skoro Komisja przypomina zarówno zarzuty w stosunku do banku, jak i argumenty na jego obronę. Kolejne żądanie nie ma charakteru ekonomicznego. Dotyczy większej przejrzystości procesu decyzyjnego. Wiedząc, że nie do pomyślenia jest publikacja protokołów Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, europosłowie apelują, by w komunikatach zaznaczać, czy decyzja została podjęta jednomyślnie, czy też były w Radzie różnice zdań. Następnie raport sugeruje, by bank przedstawił pomysły na reformę struktury Rady Prezesów w perspektywie wchodzenia nowych krajów do strefy euro. Zwracają oni także uwagę na to, że narodowość nie powinna być kryterium wyboru członków zarządu. Inny raport Komisji Ekonomiczno-Walutowej to poparcie dla wejścia Słowacji do strefy euro 1 stycznia 2009 roku. Europosłowie podzielają pogląd Komisji Europejskiej, według której Słowacja wypełnia wymagane kryteria i został przyjęty znaczną większością głosów. Zachęcają oni wszelako Słowację do szczególnej czujności wobec zagrożenia inflacyjnego i w konsekwencji do bardziej zrównoważonej polityki budżetowej. Zalecają też jak najszybsze uruchomienie kampanii informacyjnej, wyjaśniającej zalety i korzyści z wprowadzenia euro.
Tak więc w Słowacji już za nieco więcej niż pół roku płacić będziemy w euro. A kiedy w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie szuka Małgorzata Mackę z polskiej redakcji Deutsche Welle.
Ekonomista Commerzbanku Oliver Stöner należy w Niemczech do grona ekspertów, którzy twierdzą, że Polska nie powinna się spieszyć z wejściem do strefy euro.
Polska jest bardzo dużym rynkiem, ma on własną dynamikę wewnętrzną. Przez to koniunktura zewnętrzna ma mniejszy wpływ na stan polskiej gospodarki. Stanowi to większe zagrożenie dla małych rynków, jak na przykład węgierskiego. W Polsce mamy do czynienia z dużą aktywnością inwestorów międzynarodowych, nie tylko europejskich, i dlatego na kurs złotówki wpływa więcej czynników niż na waluty małych rynków związanych ze stałym kursem euro.
Ekspert Commerzbanku uważa, że w przypadku Polski ważniejsze jest nie tylko spełnienie kryteriów z Maastricht. Ważna jest też stabilizacja, szczególnie ze względu na nieprzewidywalny rozwój globalnej gospodarki.
I nie wiadomo, czy w związku z tym nie trzeba będzie zwrócić się z prośbą o wsparcie Narodowego Banku Polskiego. Jak długo Polska nie uczestniczy w systemie kursowym i nie zwiąże się sztywno z euro, istnieje jak w przeszłości przy konsolidacji budżetowej możliwość interwencji walutowych.
Eksperci zakładają, że Polska wejdzie do Eurolandu do 2012 roku. Do tego czasu musi spełnić warunki członkostwa w strefie euro postawione w traktacie z Maastricht. Europejski Bank Centralny jest tylko arbitrem w tym procesie i sprawdza, czy kryteria konwergencji są spełnione, czy nie. Jeśli chodzi o poziom inflacji, to z przedstawionego w ubiegłym tygodniu raportu o konwergencji wynika, że Polska nie spełniałaby tego kryterium, gdyby zamierzała wstąpić do strefy euro w niedługim czasie, informuje Wiktor Krzyżanowski, rzecznik Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem.
Zauważamy także w naszym raporcie, że patrząc na przebieg inflacji w ostatnim okresie, rosła ona od końca 2006 roku, a roczna stopa inflacji wyniosła 4,4% w marcu 2008 roku.
Polska nie ma natomiast zgodnie z raportem problemu z deficytem fiskalnym, zadłużeniem publicznym i z długoterminowymi stopami procentowymi. Kraje członkowskie, które chcą wstąpić do Eurolandu, powinny związać kurs swojej waluty z euro na okres przynajmniej 2 lat i kontrolować jej wahania względem euro. Polska tego nie zrobiła do tej pory, a ten test jest najdłuższy, trwa 2 lata, podkreśla rzecznik Europejskiego Banku Centralnego.
W związku z tym perspektywa wejścia Polski do strefy euro opóźnia się,
stwierdza Wiktor Krzyżanowski. W rekomendacjach zawartych w tegorocznym raporcie o konwergencji Europejski Bank Centralny zauważa m.in., że Polska powinna wdrożyć trwałe i wiarygodne rozwiązania zapewniające redukowanie deficytów fiskalnych.
Wspominamy także o tym, że polityka fiskalna, a więc polityka finansowa państwa powinna nadal wspierać tworzenie nowych miejsc pracy poprzez odpowiedni system podatków i świadczeń. Z drugiej strony musi zapewnić, m.in. przez racjonalizację wydatków publicznych, że wraz z wprowadzaniem ulg podatkowych dokonuje się ograniczenia wydatków budżetowych. To jest jeden z istotnych elementów tego, czym władze polskie powinny się zająć.
Wyjaśnia Wiktor Krzyżanowski. W Polsce powinno także następować przyspieszenie procesów prywatyzacji, dalsze zwiększenie konkurencji rynkowej oraz poprawa na rynku pracy i stworzenie możliwości uczestniczenia w rynku dla wszystkich. To jest kluczowe dla osiągnięcia dużego wzrostu i stabilności kraju, zaznacza rzecznik Europejskiego Banku Centralnego. Negatywne skutki nieprzyjęcia wspólnej waluty widać w polsko-niemieckiej wymianie handlowej i prywatnym życiu obywateli już obecnie. Wylicza je Michał Woźniak, asystent zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Złoty umacnia się, drożeje, dynamika polskiego eksportu hamuje. Nasze ujemne saldo w handlu zagranicznym, również z Niemcami, się dalej pogarsza. Maleje też atrakcyjność inwestycyjna, po prostu koszty i ryzyko transakcyjne związane z wymianą walut jest dosyć znaczącym punktem w rachunku ekonomicznym każdej firmy.
Maleje też atrakcyjność Polski jako celu turystycznego, dodaje Michał Woźniak, chociaż z ostatnich badań ADAC wynika, że Polska jest najtańszym z 10 przebadanych krajów.
Ale chociażby to, że turysta, na przykład przeciętny Niemiec jadąc do Polski, musi się zastanawiać, ile wyda, musi wymieniać walutę, też nie pozwala mu tak naprawdę na elastyczne wydatkowanie pieniędzy. Jeżeli nie uda nam się przyjąć wspólnej waluty europejskiej do euro 2012, może to tym samym oznaczać, że kibice, którzy do nas przyjadą i fani piłki, wydają w Polsce mniej.
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska podjęła decyzję o przyjęciu Słowacji do strefy euro. Jest to pierwszy kraj z grona nowych członków z Europy Środkowo-Wschodniej, który wszedł do Eurolandu.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Sztuki austriackiego autora węgierskiego pochodzenia Udona von Horvata niezwykle rzadko prezentowane są w Polsce. W maju bieżącego roku Teatr imienia Jana Kochanowskiego w Opolu wystawił jego opowieści Lasku Wiedeńskiego w reżyserii Maji Kleczewskiej. To wyjątek potwierdzający regułę. Von Horvat grywany jest z rzadka, a jeśli już, to najczęściej jest co powyższa historia z życia austriackich prowincjuszy. We Francji przeciwnie. Każdego roku zdarza się jakiś von Horvat w repertuarze. Tym razem trafił on do komedii francuskiej. Jacques Lassalle przedstawił tam mało znaną sztukę Figaro Rozwodzi się. Mit Beaumarchais'ego w czasach spełnionej rewolucji. Młody wiek w chwili przedwczesnej śmierci artysty wzbogaca jego legendę. Tak już jest. Arthur Rimbaud, Gérard Philippe doczekali się swojej, podobnie jak Mozart, którego na progu 35 lat powaliła gorączka reumatyczna spowodowana paciorkowcem w samym środku aktu tworzenia rekwiem. Eudena von Horvata dosięgła nie choroba, lecz platan, który zwalił się nań na paryskich polach elizejskich podczas gwałtownej burzy. Kilku innych przechodniów, którzy wraz z nim schronili się pod drzewem po wyjściu z teatru Marigny, nie odniosło najmniejszych obrażeń. Pech, los, przeznaczenie. Autor opowieści Lasku Wiedeńskiego miał 37 lat. Pozostawił po sobie około 20 dramatów i 3 powieści. Uznawany jest za jednego z najgenialniejszych autorów dramatycznych XX wieku. Pod nóż ciętej krytyki Eudena von Horvata idą tchórzostwo, oportunizm, zawiść. Uczucia jątrzące nie protagonistów światowych wydarzeń, lecz tak zwanych uczciwych obywateli, przedstawicieli drobnomieszczaństwa lat 30. w dobie rodzącego się narodowego socjalizmu. Małe agresje codzienności przekształcają się w niemożliwe do opanowania makrokonflikty, wydaje się mówić autor Figara. Podobnie jak uderzenie skrzydeł motyla nad Atlantykiem powoduje tsunami na Pacyfiku. Wśród najczęściej grywanych we Francji sztuk powracają Hotel Belweder, Kazimierz i Karolina, opowieści Lasku Wiedeńskiego, Wiara, Nadzieja i Miłość, Don Juan wraca z wojny, Sąd Ostateczny, Włoska Noc. Jacques Lassalle sięgnął do tekstu Figaro rozwodzi się. Jeden z przyjaciół autora, Franz Theodor Czakor, tak pisał w liście do Ferdynanda Brucknera. Chorwat pracuje obecnie nad efektowną komedią Figaro rozwodzi się, swoistą kontynuacją Wesela Figara, z tą jednak różnicą, że słynny, rewolucyjny monolog bohatera, zmuszonego emigrować, przekształcił się w reakcyjny dyskurs drobnomieszczański. Dopiero na końcu Figaro wydaje się trzeźwieć pod wpływem odnalezionej Zuzanny. Akcje sztuki stanowią losy hrabiego Almawiwy i jego małżonki, zmuszonych wybuchem rewolucji do ucieczki za granicę. W drodze towarzyszy im Figaro z Zuzanną. Rezolutny lokaj postanawia się usamodzielnić i otwiera zakład fryzjerski. Nudne życie w małej mieścinie, gdzie kaprysy państwa zastąpiło przymilanie się miernym notablom, ciąży Zuzannie, która żąda rozwodu. Figaro wraca do ojczyzny, gdzie składa przysięgę na wierność rewolucji i obejmuje posadę zarządcy pałacu. Owdowiały hrabia po odbyciu kary więzienia za długi wraca również, towarzyszy mu Zuzanna. We włościach Almawiwy panuje już jednak nowy porządek. Sceny przewijają się przed naszymi oczami jak w dziecinnym kalejdoskopie. Zmiany dekoracji usprawnia obrotówka. Lassalle prowadzi aktorów na wąskiej linii równowagi pomiędzy realizmem lat 30. a niepokojącą zagadkowością. Noc, dzień, wulgarność, sublimacja, komizm, tragizm, dosłowność rodzącego się systemu totalitarnego i uniwersalizm sugerowanych odniesień. Z wyczuciem pianisty reżyser cieniuje przesłanie sztuki. Bestia budzi się w najuczciwszym z ludzi. Jedynie słuszna teoria zabija prawdę. Gdy rozum śpi, budzą się upiory. Kiedy nie możemy zatrzymać mechanizmu zła, próbujmy ocalić, co się da, choćby tę cząstkę człowieczeństwa, która tkwi w każdym z nas. Pesymistyczny i poetycki zarazem spektakl Figaro rozwodzi się w reżyserii Jacques'a Lassalle'a w komedii francuskiej.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Gdyby w Warszawie była opera, Piotr Beczała byłby dzisiaj jej królem, gdyż odkąd kastrat ustąpił miejsca tenorowi, operową sceną włada ten właśnie najwyższy głos męski. Niestety seria katastrofalnych decyzji personalnych, począwszy od zwolnienia Bohdana Wodziczki przez niepoczytalnego i bezkarnego ministra w przeddzień inauguracji Teatru Wielkiego ponad 40 lat temu, przekształciła ten ogromny budynek w straszny dwór. A krótkie okresy w miarę normalnego funkcjonowania, wyłącznie wtedy, gdy teatrem kierowali dyrygenci, jak Pan Bóg przykazał, Z tym większym ponurym blaskiem obnażają dzisiejszą czarną rozpacz. Co gorsza, wolna Polska niczego tu nie naprawiła, a może nawet jeszcze trochę popsuła. Dlatego właśnie tuzin polskich śpiewaków światowej klasy śpiewa dzisiaj nie w Warszawie, ale na największych scenach świata, w ojczystej stolicy, pojawiając się z rzadka na sporadycznych gościnnych występach. Pisząc swój życiorys na recitalowej płycie wydanej przez firmę Orfeo, Beczała nawet nie wspomina o Warszawie, bo po co? Czym się ma chwalić, skoro teatru wielkiego nie ma na operowym globusie i nie będzie dopóty, dopóki ktoś nie podejmie wreszcie decyzji umożliwiającej podjęcie dzieła odbudowy tego zburzonego teatru ukrytego za piękną fasadą. Tymczasem Piotr Beczała zdąży pewnie skończyć karierę i zajmie się nauczaniem śpiewu gdzie indziej, tam gdzie sam się go nauczył. A jak się nauczył? O tym można się przekonać słuchając tej znakomitej płyty, gdzie polski tenor równa do największych gwiazd powojennych, śpiewając przebojowy i nieco rzadszy repertuar włoski i francuski. Fausta Gounoda na przykład z prawie wzorową wymową francuską. Towarzyszy mu orkiestra Radia w Monachium, dyryguje Ion Marin.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Od 39 lat czytelniczki tygodnika L przyznają rokrocznie specjalną nagrodę najlepszej według nich powieści roku. Same też zgłaszają kandydatury. Nagrodę L 2008 roku otrzymała 68-letnia Marie Cizin za powieść pod tytułem La femme de l'Allemand, żona Niemca. Marie Cizin zaczęła pisać późno. Zadebiutowała w 65 roku życia powieścią pod tytułem Le père de la petite, ojciec małej. Emerytowana nauczycielka języka francuskiego, matka trojga dzieci, odkryła w sobie powołanie pisarskie, a może potrzebowała na to czasu. Pisze o problemach tożsamości, o nieobecności ojca, o więzi matki z córką, która z upływem lat odwraca się, kiedy córka zaczyna opiekować się matką, zwłaszcza chorą matką.
Elektrowstrząsy, mówią lekarze, odganiają złe wspomnienia. Tylko że jednocześnie, mówi Fanny, odganiają dobre wspomnienia. A kiedy wszystkie wracają, gdyż zawsze wracają, są pomieszane, wynaturzone. Złe trochę mniej złe, dobre trochę mniej dobre. Człowiek już nigdy nie jest taki jak przedtem. Czuje się zagubiony, a to boli. Boli inaczej.
Choroba Fanny w powieści Żona Niemca to na przemian euforia i depresja. Choroba wojenna, rzec można, gdyż dotknęła wielu tych, którzy przeżyli II wojnę światową. Fanny wychowuje córeczkę, której ojciec, niemiecki żołnierz, zginął pod Stalingradem. Mała Marion żyje w cieniu wstydliwej tajemnicy. Własnego pochodzenia, choroby matki, faktu, że ojciec był Niemcem. Nie to jednak przeważa w jej relacji z matką, lecz miłość. Najbardziej wzruszające w powieści Marie Cizin są fragmenty pisane w drugiej osobie, jak gdyby ktoś trzeci wyjaśniał małej dziewczynce, a potem dorosłej kobiecie, że musi się pogodzić z rzeczywistością.
Ona, matka, wie, że ty wiesz. Tak bardzo stara się ukryć chorobę, która rośnie, jak przyczajona w milczeniu bestia. Szaleństwo jest na razie ledwo widoczne, ale jest i patrzy oczyma Fanny. Brzmi w jej rozstrojonym głosie.
Bestia rośnie stopniowo, aż w końcu nie można jej więcej ukryć. Fanny musi zamieszkać w zakładzie psychiatrycznym. Marion musi oderwać się od niej, od własnego dzieciństwa. Wybiera życie. Tatiana de Ronay jest dziennikarką i scenarzystką. Obecnie współpracuje z czasopismami L i Psychologie. Jest też autorką 9 powieści. Przedostatnia pod tytułem Elle s'appelait Sarah, klucz Sary, została przetłumaczona na 20 języków, między innymi na język polski. Kiedyś mówiło się, że ściany mają uszy. Tatiana de Ronay woli pisać o pamięci ścian. Nie wiem, czy widziała filmy Wstręt i Lokator Romana Polańskiego. Jej najnowsza powieść trochę je przypomina. La mémoire des murs, ściany mają pamięć, to historia lokatorki, która wpada w sidła własnego mieszkania. Miało być startem dla nowego życia po rozwodzie. 40-letnia Pascaline Malon jest informatykiem, osobą trzeźwą i praktyczną. Mieszkanie, które znalazła w dobrej dzielnicy Paryża, jest dokładnie takie, jakiego szukała.
48 metrów kwadratowych na czwartym piętrze. Piękna kamienica, dużo światła, spokój. Dzielnica tętniąca życiem, metro tuż obok, rynek w soboty. Wysoki czynsz, ale to nie było ważne. Od razu polubiłam to miejsce.
Tak było na początku, gdyż po pierwszej bezsennej nocy spędzonej w nowym mieszkaniu narratorka zmienia zdanie.
Bałam się. Każde miejsce ma historię, własne dramaty i smutki. Bałam się ładunku emocjonalnego tego miejsca, bałam się pamięci ścian. Miałam wrażenie, że stałam się podobna do gąbki, do bibuły, do anteny odbierającej w nadnaturalny sposób wszystko, co się wydarzyło w tym domu.
Lęk bez powodu jest wypróbowaną sprężyną powieści fantastycznej. Do końca nie wiemy, czy jej bohaterowie padają ofiarą obcych sił, czy własnej wyobraźni. Tatiana de Ronet proponuje kombinację fantastyki i grozy. W mieszkaniu na ulicy D'Ambre naprawdę wydarzyło się coś strasznego. Poprzednia lokatorka została zamordowana przez seryjnego mordercę, o czym Pascaline dowie się później. Zamiast wyprowadzić się, względnie przemalować ściany, narratorka daje się wciągnąć w cudzy koszmar, który otworzy na nowo jej własną, jak sądziła, zabliźnioną ranę. Nie będę zdradzała końca tego psychologicznego dreszczowca na temat wnętrza ludzkiego i mieszkalnego, który czyta się jednym tchem. Dodam tylko, że temat utraconego dziecka, bo taką właśnie tragedię nosi w sobie bohaterka powieści Ściany mają pamięć, został przedstawiony mocniej i dojrzalej przez Tatianę de Ronet w jej głośnej powieści pod tytułem Klucz Sary, wznowionej w serii kieszonkowej.
Quand elle voit sa mère au fond son verre et ça, quelle que soit l'heure, j'ai vu tellement de feux éteints dans les yeux de Sarah et la peur du lendemain, bien cachée dans sa voix.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 15e.
Czybym był zdolny dokonać kradzieży z miłości? Zacząłem prawie w to wierzyć. Idę do baru. Muszę to przemyśleć. Ile dzisiaj ludzi? A moje miejsce zajęte. Trudno.
Bonsoir, Luca.
Bonsoir, madame.
Alors, qu'est-ce que vous prenez?
Une bière, s'il vous plaît.
Jojo, tu me fais un demi pour monsieur, s'il te plaît?
Powiedziała do mnie po imieniu. Ciekawe, skąd je zna. Okej. Po pierwsze, wpadłem w jakąś ciemną historię. Jedyny ślad po Nadii, no, to pocztówka bez adresu.
Fais attention. C'est entre nous. Promis.
I łączy nas jakiś sekret. Sekret dotyczący skradzionej szkatułki.
Et voilà le demi. 1,60€, s'il vous plaît.
60. Oui. Voilà.
1,20€, 40 et 60. Merci.
Dalej. Po drugie, daty.
Vendredi 8 novembre, Champagne.
8 listopada, konferencja prasowa Nadii i po niej koktajl w Hotel des Arts.
Samedi 9 novembre, le journal télévisé.
9 listopada, Nadia nagrywa dziennik telewizyjny, w którym mowa o kradzieży, a więc dokonano jej 8 wieczorem. Po trzecie, wszyscy myślą, że jestem złodziejem. Łącznie z Nadią, która przysłała mi dwuznaczną kartkę. Policja też mnie podejrzewa. Qu'est-ce que vous faites? Co ja robię? Próbuję to wszystko zrozumieć. Ale nie wiem, gdzie jest Nadia. A Jean-Pierre nie dopuszcza mnie do jej przyjaciela, Etienne Favre.
Eh ben, il n'est pas là pour toi.
I na dodatek prześladują mnie dziennikarze.
Eh, hey, c'est lui!
Où est le coffret?
Oui, oui, allez, hein?
Où est le coffret?
Pour la photo!
Alors, mon petit, vous faites la tête?
Ma tête?
Oui, ben, vous avez un problème.
Ah, oui, ça ne va pas. La police, les journalistes.
Oh, je vous comprends. Regardez, la photo, c'est vous?
Moje zdjęcie. W gazecie? Mais non, je ne suis pas voleur.
Allez, je vous offre un verre.
Oh, merci, madame.
Je m'appelle Marie-Ange, mon petit.
Ale wpadłem. Tylko Marie-Ange mi ufa.
Oh, je comprends. Regardez la photo, c'est vous.
Do roboty. Muszę rozwikłać tę zagadkę, zanim Jean-Pierre mnie załatwi. A komisarz zapuszkuje. A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
RFI, 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 RFI.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.